Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć pana profesora Jerzego Kiszaka, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych we Wrocławiu i Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie-Rembertowie. Badacz wojska, proszę bardzo, to książki jeszcze wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, generał Roman Szymański, autorstwa pana profesora. Jeden z ostatnich egzemplarzy, proszę Państwa, jest do kupienia jeszcze na Landrów. Poważna praca. I książka, która została nagrodzona sygnetem jako najlepsza książka roku 2022 w kategorii wydawnictwo albumowe, generał Anders. Świetny format, ciężka książka. Nie jestem ułomkiem, ale ma swoją wagę. To jest współautorstwo, oczywiście, ale tutaj w poważnym opracowaniu pana profesora. Ja proszę Państwa, tutaj książki położę, bo mama nie pozwalała mi nigdy kłaść dwóch rzeczy na ziemi, jedzenia i książek, więc muszę tutaj się poruszyć w kadrze. A dzisiaj chcemy porozmawiać z panem profesorem o postaci, to się łączy z taką przygodą, w życiu są, nie ma przypadków, nie wiem, co kto woli. Ja pokażę wydanie książki, które jest takim wydaniem późnym. Pan profesor może się będzie troszkę zżymał, ale dla mnie przygoda z Babińskim od tej książki się zaczęła. Konkretnie od tego wydania. Wiem, że to jest niepełne. Pan profesor, z panem profesorem wtedy informacją się podzieliłem. Jechałem gdzieś w trasę, w taniej książce w okolicach centrum, niedaleko dworca centralnego kupiłem, żeby mieć co czytać w podróży. No, nie miałem w ogóle. Wiedziałem, że to był adiutant generała Soskowskiego. Już z tej pozycji ta książka była pisana, więc wiedziałem, że pan profesor Jerzy Kiszak będzie wiedział wszystko. I wiedział wszystko. Od razu mnie poinformował, że to jest wydanie niepełne, że jest pełne. Dostałem link do aukcji na Allegro, gdzie kupiłem wydanie pełne, londyńskie z 1967 roku z załącznikami. W ogóle niezwykła postać po tym, jak zacząłem się wczytywać w liczne informacje w internecie. W 99% autorstwa pana profesora. No to w ogóle postać absolutnie fascynująca. Warszawiak prawdziwy, urodzony w 1897 roku. Środowisko oczywiste, no, skoro był adiutantem Soskowskiego, piłsudczykowskie. Ale bardzo wielobarwna postać, bardzo postać taka nieoczywista i żołnierz, ale też przede wszystkim wybitny ekspert rynku drzewnego przedwojenny, dobry specjalista od handlu międzynarodowego. No a potem człowiek, który sportretował polski Londyn w sposób, którym nie zmroził. Ale o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali, bo uważam, że i naprawdę dzięki licznym inspiracjom tutaj pan profesor nie jest przypadkiem absolutnie tylko dlatego, że się zajmuje tym okresem, tylko o wszystkim mnie poinformował, zgodził się na rozmowę, za co bardzo dziękuję panie profesorze, że w Wielkim Tygodniu znalazł pan czas i dzisiaj chcemy przybliżyć postać nie tylko Witolda, ale całej rodziny Babińskich, bo rodzina do dzisiaj żyje w Kanadzie, a jest to fascynująca historia Polski zawarta w tej biografii i nie tylko w tej biografii rodziny Babińskich, ale będziemy dzisiaj przede wszystkim oczywiście rozmawiali o Witoldzie Babińskim. Panie profesorze, z jakiego środowiska, jak można scharakteryzować to środowisko, jeśli chodzi o ten jeszcze okres międzywojenny, postać Witolda Babińskiego?
Dzień dobry, panie redaktorze. Witold Babiński wywodzi się z warszawskiej inteligencji. Ojciec Witolda, Leon Babiński, był lekarzem w Warszawie jeszcze w XIX wieku. Miał dwóch starszych braci, Wacława i Leona. Witold był młodszy od Wacława o 10 lat, więc jak na braci to sporo. Wacław, można powiedzieć, że był współtwórcą, współzałożycielem tworzącej się polskiej dyplomacji po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. To jest też bardzo ciekawa, zasłużona i mało znana w sumie postać. Był przyjacielem generała Sosnkowskiego. Być może to wpłynęło na to, że młodszy Witold później dołączył do tego zespołu. Pan powiedział, że był Piłsudczykiem. To jest trudne do powiedzenia. Oni przede wszystkim byli sługami Rzeczypospolitej. I w tym wypadku, w czasie II wojny światowej, to było spojrzenie, można powiedzieć, mężów stanu wyrastających ponad ten duch partyjnictwa, jak często mówiono, jak mówił Sosnkowski. Więc to jest ponad jakieś grupy, odłamy partyjne, stowarzyszenia. Nie, oni działali dla Polski, byli bezpartyjni. Sam Witold, najmłodszy z nich wszystkich, już przed I wojną światową studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, więc tu w Warszawie równocześnie rolnictwo, natomiast równocześnie też studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Obaj starsi bracia studiowali, Wacław na pewno w Monachium, na Uniwersytecie w Monachium, gdzie się doktoryzował z prawa. Leon też kończył obce uczelnie. Leon zresztą po wojnie został w Polsce Ludowej. Jedyny z braci, można powiedzieć, się wyłamał z tego niepodległościowego ruchu. Natomiast jeszcze parę słów o Wacławie, bo to ma przełożenie także prawdopodobnie na powojenną emigrację Witolda do Kanady, spowodowaną tym, że brat już tam był, bo brat był od 1944 roku konsulem polskim, konsulem Rzeczypospolitej w Kanadzie. Od 1944 do 1945, kiedy cofnięto uznanie rządowi polskiemu, rezydującemu w Londynie. I został wówczas na emigracji w Montrealu. Natomiast Witold, gdy wybuchła Polska w październiku, jeszcze przed listopadem, w październiku 1918 roku zgłasza się do tworzącego się Wojska Polskiego, wstępuje do podchorążówki, piechoty, później do Szkoły Oficerskiej Artylerii. Dość powiedzieć, że w roku 20 walczy już na froncie jako podporucznik artylerii konnej, w 6 Dywizjonie Artylerii Konnej. Odznacza się szczególnie w boju o miasteczko Busk, niedaleko Lwowa, to jest sierpień 20 roku, więc ten przełomowy okres wojny polsko-bolszewickiej. To jest taka ciekawostka, że on dowodził plutonem artylerii, a został oddelegowany jako dowódca działonu, jak to się wówczas mówiło, czyli jednej armaty, do wsparcia wypadu piechoty, która jechała na samochodach. To jest też ewenement na rok 20, zmotoryzowana piechota, ale miała tę jedną armatę, którą dowodził podporucznik Babiński. I w krytycznym momencie, waląc na wprost w bolszewików z tej armaty, spowodował, że ten oddział swoje zadanie wykonał i za to został odznaczony Krzyżem Walecznych. Witold Babiński.
Jest taki dokument w internecie, który się zachował, raczej cytat z tego dokumentu. Zdaje się na stronach dzieje.pl. Rozumiem, że to też pan profesor odnalazł.
No, widać, ten dokument krąży. To jest po prostu wniosek odznaczeniowy na Krzyż Walecznych dla Witolda, podporucznika Witolda Babińskiego, który jest w jego aktach personalnych w Wojskowym Biurze Historycznym. Ja przy okazji przygotowywania 100 biogramów, 100 bohaterów bitwy, wojny 20 roku, była taka akcja kiedyś IPN-u i WBH, 100 bohaterów na stulecie Bitwy Warszawskiej. No i właśnie też tam umieściłem Witolda Babińskiego z cytatem z tego wniosku odznaczeniowego, dlatego dobrze to teraz pamiętam. W każdym razie Babiński w 22 roku odchodzi z wojska, kontynuuje studia, w 23 robi doktorat, pracuje jako zarządca majątków leśnych. Co ciekawe, od 27 roku aż do wojny, do 39, jest dyrektorem Zarządu Związku Właścicieli Lasów. To jest bardzo ważna funkcja. Jest ekspertem właśnie drzewnym. Napisał książkę ciekawą, ważną dla specjalistów, zagadnienia leśne i drzewne, wydaną w Warszawie bodaj w 1938 roku, więc, a jednocześnie jest oficerem rezerwy kawalerii. W wojnie z bolszewikami podporucznik, później w 30, na początku lat 30 awansuje do stopnia porucznika. Ale jeszcze dwa słowa o bracie starszym Wacławie, który także, mimo że jest starszy o 10 lat, jeszcze w czasie I wojny pełnił funkcję osobistego sekretarza prezydenta Warszawy, księcia Lubomirskiego. W Radzie Regencyjnej ważne odgrywał funkcję. Wreszcie był uczestnikiem polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu w 19 roku, więc to się wykuwały już jego dyplomatyczne działania. Ale w roku 20 jako zwykły kanonier, czyli szeregowy artylerii, zgłosił się też do wojska w czasie działań z bolszewikami. Brał udział, później wrócił do dyplomacji, pełnił szereg funkcji w ministerstwie, był posłem, konsulem w Jugosławii, najdłużej w Holandii bodaj od 1931 roku do 1939 roku i także przy rządzie holenderskim na migracji w Anglii do 1944 roku, kiedy to pojechał do Kanady, o tym wspominałem. W międzyczasie wybucha wojna w 1939 roku. Witold Babiński, doktor Witold Babiński, jest zmobilizowany jako porucznik artylerii do pierwszego dywizjonu artylerii konnej, czyli dalej jest w artylerii konnej. Po klęsce wrześniowej dostaje się do Francji i po różnych przydziałach ostatecznie od kwietnia 1940 roku zostaje adiutantem generała Kazimierza Sosnkowskiego, który w tym czasie we Francji pełni funkcję komendanta ZWZ.
I to mnie uderzyło w tej biografii, czy w tym biogramie, który też znalazłem w internecie. Zapewne to jest ten sam biogram, o którym wcześniej mówiliśmy, pióra pana profesora. Otóż tam znajduje się właśnie to stwierdzenie, że w latach 40-44 był adiutantem, ale także powiernikiem generała Kazimierza Sosnkowskiego. I to jest coś więcej. To jest też widoczne bardzo mocno w tej książce, czy raczej w oryginale, który pan profesor przed sobą na stoliku posiada, czyli w tym pierwodruku z 1967 roku. I tutaj jest apel do wydawców, żeby pełne, jeżeli ma się ukazać w Polsce, najlepiej pełne wydanie, bo ta książka jest do kupienia. Tamta trzeba poszperać, ale jest do znalezienia w antykwariatach i w internecie i wcale nie jest taka droga. Ale właśnie, co sprawiło, że on znalazł się tak blisko generała Sosnkowskiego, nie będąc człowiekiem przed wojną bezpośrednio w czasie swojej kariery związany, nie był związany z wojskiem, znajduje się tak blisko, no i właśnie z tym człowiekiem, co właśnie lepiej widać w tej książce, przyczynki historyczne do okresu 39-45, no, posiada bardzo ciekawą wiedzę. Widać, że to jest wiedza, jak to się mówi w środowisku dziennikarskim, z OFU, że publicznie tej wiedzy z dokumentów nie pozyskał, tylko prawdopodobnie w wyniku prywatnych rozmów. Dlatego też zakładam, bo do samej książki przejdziemy, że tak późno ją wydał, żeby na pewne rzeczy, które były nie do końca jawne, oficjalne, no nie krążyły zbyt szybko na rynku czytelniczym, jeśli tak to można ująć. No właśnie, gdzie jest ten element, skąd się brał ten element zaufania generała do Witolda Babińskiego? W ogóle bardzo ciekawej postaci.
No może wynikało to ze znajomości z rodziną już przedwojenną. Kazimierz Sosnkowski niewątpliwie znał się z Wacławem Babińskim, starszym bratem. Wacław Babiński był młodszy od Kazimierza o rok z kawałkiem, więc to jest to samo pokolenie. Ale co jest ciekawe, to właśnie w biurze Kazimierza Sosnkowskiego w Angers we Francji pracowała Wanda Babińska, która była córką Wacława i jednocześnie no, bratanicą Witolda. I od tego momentu nazywano Witolda także generał, go nazywał stryjciem. Także to jest tego rodzaju też znajomość. Tu pan powiedział, że adiutant i powiernik. Rzeczywiście generał dobierał sobie współpracowników. On zawsze, nawet tych niższych szarż, ale do osób, którym poruczał ważne zadania, musiał mieć absolutne zaufanie, a przede wszystkim zależało mu, żeby ci ludzie nie byli, jak on to mówił, yes-menami. Tak samo kilkanaście lat później, czy dekadę później, gdy współpracował z Tadeuszem Kattelbachem. Też go wybrał sobie na takiego adiutanta, bo Kattelbach nie jest tylko Potakiewiczem, nie jest tym yes-menem. Tak samo Babi, więc to jest tandem. Oni współpracują. Być może to wynikało też jeszcze z poprzednich relacji Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Piłsudskim, kiedy oni się doskonale uzupełniali, prawda? Kazimierz jest młodszy od Józefa, nigdy nie mówił sobie po imieniu, tylko komendant mówi kochany szefie, kochany komendancie. Tak samo generał mówił do Witolda Babińskiego kochany stryjciu, mimo że stryjcio był porucznikiem, później kapitanem dopiero. W każdym razie Sosnkowski, znając jego talenta, znając jego także obycie światowe, znajomość wielu języków, bardzo dobrą znajomość. Zresztą to cechowało Babińskich i wcześniej, i później do czasów współczesnych. To powierza mu rolę adiutanta, ale adiutanta do specjalnych poruczeń. Właśnie do kontaktów politycznych z prezydentem, premierem i stronnictwami politycznymi. Więc można powiedzieć, że Witold Babiński stryjciał był w tym jądrze tego wszystkiego, w tym kotle, co tam się działo i gotowało. I na bieżąco notował, stąd właśnie powstała ta książka. On miał swoje notatki z każdego dnia, z każdej rozmowy. Wspominał pan o tej książce, że jest wydana, bardzo dobrze, no ale wielki ból dla każdego historyka, że jest pozbawiona indeksu nazwisk, to jest w dziele historycznym wielki mankament, a drugi, już koronny, to jest to, co jest w tej książce. Ja może to pokażę do kamery, to wydanie właściwe, że tak powiem, londyńskie, Świderski. Proszę, to są przyczynki historyczne wydane w Londynie i one zawierają prawie 150 stron załączników, które są jakby przypisami, bo często w tej książce jest informacja, zobacz załącznik taki i taki. W tych załącznikach są po prostu dokumenty, tak, które tego tutaj in extenso potwierdzają treść, która jest w książce. Książka jest, sam autor nazwał ją wspomnieniami. Tak pisze w zakończeniu, w posłowie, że wspomnienia. To są, trudno nazwać to wspomnieniami, bo to jest w zasadzie cały czas opowieść snuta na kanwie jego własnych notatek. Z kolei w dedykacji, ja mam to szczęście, że mam egzemplarz podpisany ręką autora, podarowany Danucie z domu Myszak, siostrze pani Haliny Babińskiej, której się nisko kłaniamy.
Jak najbardziej. Pozdrowienia dla Kanady i dla Montrealu.
Dostałem tę książkę właśnie od pani Haliny, która miała ją od siostry, zmarłej już. Więc w tej dedykacji autor pisze, że to jest relacja. Tak czy siak, książka bardzo ważna dla poznania kulisów II wojny światowej, od środka polskich spraw na emigracji, bardzo gorzka książka.
Do książki oddzielnie przejdziemy, bo to jest rzeczywiście niesamowity dokument epoki. Ja jeszcze raz jestem tutaj dłużnikiem intelektualnym pana profesora za liczne uwagi. Jak tylko nawiązaliśmy kontakt, za wszystkie wskazówki, bo mogłem sobie sporo rzeczy pozbierać, doczytać, przemyśleć, ale ta książka dzisiaj będzie wraz oczywiście z autorem Witoldem Babińskim, elementem jego portretu, bo do niej za chwilkę przejdziemy. I bardzo tutaj ciekawą uwagę pan profesor zawarł w swojej wypowiedzi, kiedy mówił o Sosnkowskim i doborze współpracowników, bo rzeczywiście pewien rodzaj opisu świata u Tadeusza Kattelbacha i Babińskiego jest tożsame. To znaczy, ja pamiętam z kolei akurat Kattelbacha zapośredniczyłem dzięki profesorowi Cęckiewiczowi, który kiedyś mi podarował Spowiedź pokolenia w okresie jakiejś takiej, w Polsce też takiej smuty, gdzie tak czułem pewną bezradność intelektualną wobec różnych problemów i on mi wtedy podarował Spowiedź pokolenia i byłem tak samo zachwycony Spowiedzią pokolenia jak książką Babińskiego, dlatego że zobaczyłem pewien styl pisania, który w Polsce jest bardzo rzadki, zwłaszcza współcześnie, ale też w międzywojniu nie było to powszechne, czyli taki bym powiedział brytyjski, zimny, ograniczający się często do faktów, z małą ilością przymiotników, czyli ocen, interpretacji, ale przez to wstrząsający. Czasami rzeczywiście same fakty są bardziej przemawiające niż ich interpretacje. Zaraz do tego dojdziemy. Tylko jeszcze ten okres po rozformowaniu polskich sił zbrojnych, no właśnie, to jest przypadek, że rodzina Babińskich z generałem Soskowskim trafiają do Kanady, czy to nie jest przypadek, panie profesorze?
W pewnym sensie przypadkiem jest to, że Sosnkowski wyjeżdża po swojej dymisji 11 listopada 1944 roku do Kanady, ale jedzie odwiedzić swoich młodszych synów, których nie widział od początku wojny niemalże. Nie ma w tej chwili przydziału, jest zdymisjonowany. Prezydent obiecuje mu funkcję w wojsku po urlopie, ale on z tego urlopu nigdy nie wraca. Zostaje w Kanadzie na początku internowany. Natomiast Wacław Babiński już jest. Tak jak mówiliśmy, w 1944 w październiku pojechał do Kanady. Jeszcze rząd polski był, legalny rząd polski był uznawany na świecie. Więc Sosnkowski już wtedy spotyka się na przełomie 1944 roku i 1945 z Wacławem Babińskim, ale Witold zostaje jeszcze w Anglii. Jeszcze polskie siły zbrojne istnieją, rząd jest uznawany, dopiero latem 1945 przestanie być uznawany. Po Jałcie i po rozwiązaniu sił zbrojnych przez jakiś czas jeszcze Witold Babiński pracuje w strukturach rządu, w ministerstwie bodaj, nie chcę teraz pokręcić.
Do spraw wyznań.
Do spraw wyznań, o właśnie. Ale to trwa krótko, później jest we Francji przez 2 lata bodaj, do 1948 roku. No i co? No i trzeba coś myśleć już o osiedleniu się, o stałej pracy i wyjeżdża do Kanady. Ja tutaj mam taką fotografię, jakby pan był łaskaw ją puścić na telebimie, bo już... To powoduje, że Witold Babiński jedzie do Kanady, zaraz tak, to jest generał Sosnkowski, zaraz o tej fotografii coś powiem. W każdym razie Witold dołącza do starszego brata, no ale też już jest tam generał, prawda, więc Witold jako ekspert od spraw drzewnych pracuje przez szereg lat w Canadian International Paper, w takiej firmie, jest cenionym fachowcem, ale gdy przyjeżdża do Kanady, to jest właśnie fotografia ze zbiorów pani Haliny Babińskiej w Montrealu, dedykowana Witoldowi Babińskiemu. Tam jest drugie zdjęcie, gdzie sfokusowane otóż to. I tutaj jest podpis Kazimierza, który pisze panu kapitanowi Witoldowi Babińskiemu z wyrazami nadziei na odnowienie naszej współpracy, być może, co tu jest? Już teraz w przyszłości, być może w niedalekiej przyszłości. 15 marca 1948 roku. No, to był czas, kiedy Trzecia wojna światowa zaczynała już jakby, szczególnie po wybuchu wojny w Korei w 1949 roku, być bliżej niż dalej, więc łudzono się, że ta współpraca będzie jakoś przynosiła efekty zmierzające właśnie do odzyskania niepodległości. Przede wszystkim obudzenia Zachodu z tego marazmu i z tego dreptania w miejscu wobec Sowietów, pokazania światu, wolnemu światu, czym naprawdę jest Rosja.
No to teraz bym chciał tutaj ten element okoliczności, genezy, też jakie były kulisy powstawania właśnie książki Przyczynki historyczne do okresu 39-45, która swoją premierę miała w Londynie w 67 roku, bo sam autor, tak bym powiedział, bardzo, jak w ogóle na kartach tej książki, bardzo skrótowo, bardzo skromnie, bo się zawsze skrywa do maksimum, nigdy nie eksponuje swojej roli, nie jest żadnym ambicjonerem, co jest bardzo rzadkie w środowisku okołopolitycznym. Z reguły jak politycy tam opisują swoje wspomnienia, nawet ci z drugiego, im bardziej z drugiego rzędu, tym bardziej stawiają się na czele. Babiński jest bardzo dyskretnym, skromnym, pokornym człowiekiem. Jego nie widać. On się z tego też nie tłumaczy, dlaczego to napisał, tylko napisał, że no, chce przybliżyć pewien zestaw faktów, który uważa za ważny dla tego, co działo się na wychodźstwie w latach 39-45. Co my wiemy o kulisach napisania tej książki? Może go generał inspirował?
Myślę, że tak. Są blisko siebie, prawda? W Montrealu, Sostkowski niedaleko, na farmie w Arundel, niedaleko Montrealu. Mają kontakt częsty przez bratanka Witolda, Stanisława Babińskiego. Jest ten kontakt prawie stały. Co jest cenne, Sosnkowski po każdej rozmowie w czasie II wojny światowej dyktował na gorąco tam, gdzie rozmawiał w cztery oczy, tam, gdzie nie było Babińskiego stricia przy tym, to po takiej rozmowie opowiadał Babińskiemu, o czym rozmawiano, i ten notował, żeby sporządzić notatkę, żeby to zostało dla historii, także dla wyjaśnienia wielu faktów. Dlatego tutaj jeszcze raz powtarzamy, że wydanie tej książki bez tych załączników, gdzie te notatki niekiedy są, no jest wielkim zubożeniem tej edycji. Natomiast Babiński raz, że notuje swoje spostrzeżenia, dwa, to co dyktuje mu Sosnkowski, to już w momencie, kiedy są na emigracji, generał przecież ma skrzynię swoich dokumentów. Więc na potrzeby książki też udostępniał Babińskiemu te dokumenty, tu w tej wersji oryginalnej, gdzie są załączniki. Pod danym dokumentem jest proweniencja, czyli pochodzenie dokumentu, i najczęściej jest napisane z archiwum generała Sosnkowskiego. Więc to są tego rodzaju rzeczy. Więc była inspiracja, była, no i chęć opowiedzenia na chłodno, tak jak pan mówił, bez komentarzy, bez przymiotników, tego krok po kroku jednak upadku sprawy polskiej i tego bałaganu wynikającego z wiecznych wewnętrznych sporów, na co Babiński zwraca uwagę, do czego to prowadzi. W tle alianci, którzy no jednak z premedytacją spychają Polskę w sowiecką strefę wpływów.
Tam gorszą rzecz dostrzega Babiński, tych form przymiotnikowych jest, czyli tych ocennych czy interpretacyjnych, jest rzeczywiście bardzo mało. Można powiedzieć, to jest taka książka składająca się głównie z rzeczowników, ze stwierdzenia pewnego stanu rzeczy. No ale dobrze, zacznijmy od początku, bo to od początku się robi niezły galimatias. Jak w ogóle Babiński przedstawia w niej polskich polityków, którzy działają poza krajem, czyli poza polskim państwem podziemnym, tylko rzeczywiście najpierw we Francji, a potem w Londynie?
No to jest ponury obraz. Babiński wprost notuje, że walka, wewnętrzna walka polityczna jest dla tych polityków ważniejsza niż walka z najeźdźcami. Do tego dochodzi. Początek, pamiętajmy, że no, klęska wrześniowa wstrząsnęła no, całym narodem polskim. Nie było takiej klęski. Błędem poprzedniej ekipy było ciągłe mówienie, że jesteśmy tacy wspaniali, że mamy niezawodnych sojuszników. No jednak to się posypało. Błędem było niedopuszczenie opozycji, na co Kazimierz Sosnkowski przed wojną zwracał uwagę. Więc teraz na emigracji znaleźli się jednak przypadkowi przedstawiciele tym, którym się udało wydostać z okupowanego kraju. Raczej nie były to wybitne osobistości, może oprócz generała Sikorskiego. A więc to są politycy często drugiego rzędu swoich partii. I ich głównym jakby celem, chociaż między sobą się nie znoszą, jak socjaliści z ludowcami, z narodowcami, ale co ich łączy? Łączy ich niechęć do sanacji i obawa, że gdy wojna się skończy, że sanacja, tak na to mówiono, obejmie władzę z powrotem. Więc trzeba wszystko zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Znamy z historii nie tylko czasów drugowojennych, że opozycja się łączy po to, żeby wykończyć tych, co rządzili przed nimi. W ich mniemaniu źle. W każdym razie, więc te tarcia na miejscu są. No i dochodzi też często do rzeczy paskudnych, prawda? Czyli wygrywanie obcych, nad czym zawsze utyskiwał Kazimierz Sosnkowski, pukanie do możnych tego świata, żeby poparli. Powoływanie się na autorytet, co Zachód powie, prawda?
To już jest pierwsza interwencja u Francuzów w sprawie prezydenta.
Tak.
Ustąpienie Mościckiego.
Tak, to jest sprawa no, dość znana specjalistom. Otóż prezydent Mościcki, będący już internowany, mocą uprawnień Konstytucji Kwietniowej mógł wskazać swojego następcę. I chciał, żeby tę funkcję pełnił Kazimierz Sosnkowski, którego jeszcze Józef Piłsudski rekomendował, że to jest człowiek, który potrafi łączyć. No i przede wszystkim jest wybitny. Nie tylko wojskowy, ale też polityk. Ale Sosnkowskiego nie było. Wszyscy go szukali. Gdzieś jeszcze walczył, jak się formował rząd we Francji, on jeszcze toczył walki w Polsce, przedzierał się przez okupowaną przez Sowiety południowo-wschodnią Polskę, przez Gorgany, Karpaty, żeby dojść na Węgry i z Węgier do Francji. Gdy już przyszedł, dotarł do Francji w pierwszej dekadzie 11 października 1939 roku, mówiąc kolokwialnie, było już pozamiatane. Prezydentem był Władysław Raczkiewicz, premierem i ministrem spraw wojskowych generał Sikorski. I tutaj no właśnie wspominał pan o tym, że próbowano zasięgać pomocy u obcych. No tak było w przypadku, gdy Mościcki, szukając Sosnkowskiego, wyznaczył w pierwszym odruchu generała Wieniawę Długoszowskiego, który był ambasadorem polskim w Rzymie. No ale to się nie podobało Francuzom także. I usunięto Wieniawy Długoszowskiego. Pojawił się Raczkiewicz. Został Raczkiewicz. A gdy przeszedł Sosnkowski, Raczkiewicz zgodnie z obietnicą mówi, że on przekaże urząd prezydenta Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Generał odmówił tego, przyjęcia tego stanowiska, tej funkcji, uważając według swojego rozumowania, wówczas może słusznie, że wystawi to Polskę na kolejny atak, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Że w ciągu raptem kilku tygodni mamy zmianę 4 prezydentów. To jest niepoważne. No w konsekwencji chyba to był jednak jego błąd, bo z upływem czasu nikt by nie pamiętał, jak to wyglądało, a prezydentura Sosnkowskiego na pewno byłaby dla sprawy polskiej korzystniejsza niż tych, którzy piastowali najwyższe urzędy w polskim państwie na emigracji.
No to kolejna sprawa, bo tutaj ta sytuacja rzeczywiście tych sporów, waśni, poszukiwania możnych, u kogo się na klamce uczepić, jak konkretną intrygę wygrać, to bardzo rzetelnie i bardzo chłodno Babiński opisuje. I to są dosyć takie no przykre rzeczy, jak to się czyta, najdelikatniej mówiąc. A jak z kolei cały rząd na wychodźstwie postrzega to, co się dzieje w kraju? Jakie ma kanały łączności? w jaki sposób się dowiaduje, w jaki sposób obserwuje i polskie państwo podziemne, ale też konspiracje najpierw ZWZ, a potem AK.
No właśnie to są te początki, gdy Sosnkowski odmawia przyjęcia urzędu prezydenta, ale wybiera dla siebie najtrudniejszy odcinek pracy, czyli pracy konspiracyjnej, zorganizowania w kraju ruchu oporu, zarówno wojskowego, jak i politycznego. W obecnej sytuacji w Paryżu jedynie Kazimierz Sosnkowski, który też wszedł do rządu jako minister bez teki, jako wicepremier, zastępca generała Sikorskiego, znał się na robocie konspiracyjnej. Umiał łączyć te nitki jeszcze od czasów przed I wojną światową. Otóż Sosnkowski tworzy tę konspirację. Jest najpierw, jak wiemy, Służba Zwycięstwa Polski, jeszcze w ostatnich dniach obrony Warszawy zawiązana przez generała Tokarzewskiego Karaszewicza. Później, już we Francji, jest tworzony Związek Walki Zbrojnej, do którego wchodzi SZP z komendantem na emigracji właśnie generałem Sosnkowskim. I w tym momencie pojawia się też problem, ponieważ pojawia się we Francji taki zły duch generała Sikorskiego w postaci profesora Stanisława Kota, który dyszy nienawiścią do sanacji jeszcze bardziej niż sam Sikorski. I Stanisław Kot chce przejąć całą polityczną konspirację w Polsce, natomiast Sosnkowskiego ograniczyć tylko do spraw wojskowych, a jeszcze bardziej go ubezwłasnowolnić, bo widzą w nim ciągle sanatora, prawda? O ZWZ, którym dowodzi, bo generał Tokarzewski jest wysłany na okupację sowiecką, bo są dwie okupacje, niemiecka i sowiecka. Komendantem okupacji sowieckiej ma być generał Tokarzewski, a okupacji niemieckiej pułkownik Stefan Rowecki. W sytuacji, kiedy Tokarzewski zostaje złapany na granicy przez Sowiety, wywieziony na wschód, nierozpoznany. Rowecki obejmuje okupację niemiecką, później już całość. Zostaje komendantem ZWZ, ale to po klęsce Francji. Natomiast no, oni obaj, i Rowecki, i Tokarzewski, są legionistami. Więc to jest dla Kota powód do niepokoju. Mówi się, że są bojówki, sanacyjne bojówki ZWZ. I cały czas są knute intrygi. Łączność jest, z Francji jest jeszcze ciągle w miarę łatwiejsza. No, ona później, jak już Francja pada i rząd się przenosi do Anglii, siłą rzeczy ta łączność jest już wtedy zupełnie utrudniona. Jeszcze cicho ciemni nie latają i kurierzy, to dopiero się zaczyna wykuwać. W każdym razie kurierzy chodzą przez zielone granice, przenoszą do okupowanego kraju pieniądze, dyrektywy z kraju też przychodzą na zachód, między innymi takim kurierem Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej jest pułkownik Stanisław Sosabowski, też idzie jako konspirator, później znamy go jako twórcę wojsk spadochronowych, bo już zostaje na emigracji. Więc ta łączność jest, ale ciągle są no, intrygi takie, żeby Sosnkowskiego odsunąć.
To wszystko się rozgrywa w dwóch przestrzeniach państwowych do momentu klęski Francji, tak jak pan profesor powiedział, czyli najpierw jest to Francja, potem zakorzeniony Londyn długo, bo ten rząd pozostaje na wychodźstwie w zasadzie do lat 90., nim przekazuje prezydent Kaczorowski insygnia władzy Lechowi Wałęsie. No dobrze. Babiński tutaj też ma oko ustawione na te wszystkie relacje. Jak wyglądały te relacje wzajemne. One oczywiście podlegały pod wpływem różnych wydarzeń dotyczących II wojny światowej, pewnych kalkulacji Churchilla i Roosevelta co do Stalina. Oczywiście inaczej patrzono na te sprawy przed 1941 rokiem, inaczej po 1941 roku, jeszcze inaczej po 1943, ale tak w miarę ogólnie, jak te alianse, te wzajemne relacje wyglądały, jeśli chodzi o rząd polski w stosunku do aliantów i aliantów do rządu polskiego?
No, po klęsce,
to przedstawia właśnie Babiński.
Po klęsce Francji, gdy rząd ląduje w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w Anglii, dołączają resztki polskiego wojska uratowane z Francji. Cała marynarka wojenna i handlowa jest już wcześniej pod dowództwem brytyjskim. Walczy od pierwszego dnia wojny przecież. Lotnictwo też w dużej mierze się lotnicy uratowali. Później będą mieli piękną kartę w walkach o Londyn i przez cały okres II wojny światowej. Natomiast gdy ten rząd ląduje i prezydent znajduje się w Anglii, powstaje pierwszy kryzys gabinetowy. Generał Sikorski miał być przez prezydenta zdymisjonowany ze stanowiska premiera. Powodem były błędne decyzje we Francji, zmarnowanie też wojska, które było we Francji odtwarzane, ale głównym powodem była taki memoriał generała Sikorskiego podsunięty mu przez ewidentnie sowiecką agenturę. Pamiętam, jest rok 40, jest czerwiec, lipiec. Sowieci wywożą, deportują Polaków na Kresach. W tym czasie zajęli też państwa bałtyckie, część Rumunii, wcześniej Finlandii, więc to jest ewidentnie nasz wróg. I także nie ma dobrej prasy wśród Anglików, to jest ważne. W 40 roku Stalin, to nie jest ten Stalin, który będzie później, Uncle Joe. To jest coś zupełnie ponura postać także wśród opinii brytyjskiej. I w tymże czasie generał Sikorski stawia memoriał, że gdyby doszło do wojny sowiecko-niemieckiej, to wartałoby na terenach zajętych przez Rosjan tworzyć 300-tysięczną armię z Polaków. I to jest wyjście jakby przed szereg, bo on nic nie mówi o prawach Polski, tylko o prawach do niepodległego bytu, do granic naszych, tylko o tym formowaniu tej armii. To jest jakby powodem, próbą zdymisjonowania Sikorskiego. Ostatecznie dzięki mediacjom właśnie Kazimierza Sosnkowskiego, na to szczególnie też patrzył Babiński, bo on już przy tym uczestniczył, prezydent zostawia Sikorskiego na stanowisku premiera. To są pierwsze takie zgrzyty. W zasadzie drugi poważny kryzys następuje równo rok później, w lipcu 1941 roku, na tle umowy polsko-sowieckiej, słynnego układu Sikorski-Majski. To jest już inna rzecz. Natomiast wracając do pana pytania, początek pobytu polskiego w Anglii jest... Polska ma dobrą prasę. Polacy, żołnierze uchodzą przecież za tych, którzy walczą bez przerwy, nie poddali się. Nie złamała ich ani klęska w Polsce, ani we Francji. Wydawałaby się sytuacja beznadziejna, jednak nie tracą ducha i chcą walczyć dalej. Dla Anglików jest to duży zastrzyk moralny, dla własnego społeczeństwa, bo właśnie dołączają do nich ci, którzy się nigdy nie chcą poddać, mimo beznadziejnej sytuacji i okupacji własnego kraju. I jest to też wymierny wkład. Wprawdzie jest tych żołnierzy kilkanaście tysięcy, ale lotnicy są na wagę złota. Przeszkoleni, którzy mają doświadczenie bojowe z kampanii polskiej, z kampanii francuskiej. Także to się przekłada także na wymierne, nie tylko moralne owoce tej polsko-brytyjskiej współpracy. Tak to wygląda. No ale sielanka kończy się 22 czerwca 1941 roku z chwilą ataku Niemców na Rosję.
A dlaczego to tak bardzo zmienia bieg dziejów i także rolę Polski, czy też raczej tutaj należałoby powiedzieć szansę Polski?
Przede wszystkim zmienia dlatego, że Churchill, w ogóle Anglicy, rozpaczliwie rzucają się na Stalina w sensie, no dla nich to jest dar niebios, że Hitler decyduje się na atak nie na Anglię, tylko na wschód, gdzie z doświadczeń jeszcze napoleońskich wiadomo, że tam trudno mu będzie. Chociaż wtedy były przewidywania, że być może Rosja padnie, ale zawsze w jakiś sposób wykrwawi Niemców, zmęczy, wchłonie ich w swoje terytorium, no i trzeba tego Stalina wesprzeć na wszystkie możliwe sposoby. Anglicy bali się jednego, powtórki z I wojny światowej, czyli odrębnego pokoju Rosji z Niemcami. I Stalin to przez cały okres II wojny światowej pięknie wygrywał. Cały czas grał na tej nucie, że jeżeli nie dacie z siebie wszystkiego, no to my możemy tej wojny dalej nie prowadzić. No to był taki szantaż, prawda? Wiedząc, że coś takiego zdarzyło się w I wojnie światowej, wyłączyło Rosję, rewolucja październikowa, prawda? Bolszewicy zawarli pokój z Niemcami i tylko dzięki Stanom Zjednoczonym Francja nie padła w 18 roku, bo Niemcy już chcieli przerzucić wojsko ze wschodu na zachód, no ale w tym momencie we Francji znalazł się generał Pershing i podporucznik Patton i tych Niemców powstrzymano. Ale to jest 18 rok. Natomiast tutaj jest II wojna światowa, no i nie wiadomo, jak się zachowa Stalin. Przecież miał sojusz z Hitlerem wcześniej, bardzo ścisły. W związku z tym polski sojusznik, który owszem jest najwierniejszy z wszystkich, walczy od początku wojny, jest niezłomny i niepokonany, no, przestaje się liczyć.
To już wywołana, która przez pana profesora kwestia i kwestia, która też ciążyła bardzo mocno nad całym środowiskiem Polaków na wychodźstwie, nie chcę powiedzieć polonijnym, bo sami Polacy tego określenia nie lubili, to jest sprawa układu Sikorski-Mański. Są zdecydowani obrońcy tego układu, którzy twierdzą, że gdyby nie ten układ, no to dalej Polacy w różnych kazamatach, łagrach, przy wycince tajgi, gdzieś na kole podbiegunowym, gdzieś tam na Magadanie, by tam po prostu konali stopniowo, a ten układ pozwolił im wydostać się z matni, ponieważ powolutku tworzy się armia pod dowództwem generała Andersa. Jak to widzi, jak to relacjonuje z Londynu adiutant generała Kazimierza Soskowskiego, Witold Babiński?
Przede wszystkim także Kazimierz Sosnkowski widzi w wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej dla Polski korzystne, że jest to bardzo korzystne. Sosnkowski wtedy przebywa w Szkocji, leczy się po ciężkim zranieniu kilka miesięcy wcześniej, w maju, w czasie bombardowania Londynu został poraniony odłamkami bomb. Przebywa w szpitalu, ale stamtąd, już 22 czerwca, wysyła do Londynu depeszę, że jest to okoliczność bardzo dla Polski korzystna i należy ją wykorzystać poprzez jakieś porozumienie z bolszewikami, ale na zasadzie status quo granicznego z 1939 roku. I że rząd polski powinien to w ten sposób przeprowadzić, że skoro Rosjanie są agresorami, byli w 1939 roku, my im to wybaczamy i możemy z nimi współpracować. Innego, no Stalin jest przeciwny temu, mimo że dostaje przysłowiowe baty, Armia Czerwona jest bita na każdym odcinku, on wierzy w sukces swój ostatecznie. Mimo że rzesze setki tysięcy, czy nawet miliony żołnierzy czerwonych się dostaje do niemieckiej niewoli, armia niemiecka prze na wschód, trwają negocjacje w Londynie. Anglicy już zaczynają niestety od tego momentu stawać po stronie rosyjskiej. Pojawiają się w prasie jeszcze w lipcu 1941 roku na przykład informacje o byłych, że walka się toczy na byłych obszarach polskich. Nie na polskich obszarach, tylko na byłych obszarach polskich, które są teraz przyłączone do Sowietów. Później jeszcze. Aha, no i generał Sostkowski stoi na stanowisku, że oczywiście tak, trzeba, korzystając z tego momentu, kiedy jest Rosja osłabiona, wyegzekwować taki sojusz, który by spowodował zwolnienie naszych więźniów, tworzenie armii, która walczyłaby razem z Armią Czerwoną przeciwko Niemcom, ale granice ryskie. Generał Sikorski początkowo, jako premier polskiego rządu, też jest za tym, ale ostatecznie ulega presji zarówno Anglików, którzy dążą, żeby jak najszybciej ten traktat podpisać polsko-sowiecki, żeby nie było przeszkód właśnie, żeby nie był ten Polak niewygodnym aliantem dla nich w tym momencie, bo wszystkie ręce na pokład dla Rosji, to się liczy w tym momencie, a Polacy mogą przeszkadzać przez swój opór. Naszym jedynym atutem właśnie wtedy to było to, że mieliśmy zobowiązania brytyjskie. Anglicy z kolei chcieli, żeby polskimi rękoma zdjąć z nich te zobowiązania. Bo jedyne, czego się obawiano, to obawiano się własnej opinii publicznej, to jest demokracja. Więc gdyby wyszło na jaw, że oni nas sprzedają, no to byłoby niewesoło. A jeżeli sami Polacy rezygnują z własnych praw, no to jest co innego. Dlatego później mamy Mikołajczyka, całe te wszystkie rzeczy. I dążenie do tego, żeby to wyszło od nas. No i Sostkowski to widzi. Ja mówię Sostkowski, nie Babiński, bo to jest, pamiętamy, porucznik Babiński z adiutantem i on cały czas jest w toku tych spraw. I on relacjonuje działania generała Kazimierza Sosnkowskiego. I Sosnkowski mówi otwarcie, nie możemy, to jest nasze być albo nie być. Musimy się trzymać, bo każde ustępstwo niesie za sobą kolejne ustępstwo. No i dochodzi na tym tle do sporu z generałem Sikorskim, także generał Sikorski jest w sporze z prezydentem i ostatecznie zostaje podpisany traktat, na który każdy patrzy inaczej. Pierwszy punkt tego porozumienia polsko-sowieckiego głosił, że porozumienia niemiecko-sowieckie z 1939 roku tracą swoją moc. I okej, generał Sikorski to interpretował jako tracą swoją moc, to znaczy, że jest tak, jak było. Sowieci zupełnie na to inaczej patrzyli. Zresztą atak niemiecki na Rosję jest jednoznaczny, że ich porozumienia tracą moc. Sostkowski mówił, nie, niech ten punkt brzmi, że stan prawny z sierpnia 1939 roku, a nie, że tracą moc. No do tego nie dochodzi. Generał Sostkowski podaje się do dymisji z rządu. Sikorski tę dymisję przyjmuje, a jeszcze za karę go zwalnia z Komendy Głównej nad Związkiem Walki Zbrojnej. No i od tego momentu zaczyna się generała Sosnkowskiego, można powiedzieć, często też tak mówiło, londyński Sulejówek, że jest odsunięty na boczny tor i patrzy, jest obserwatorem ze ślizgu sprawy polskiej z każdym miesiącem II wojny światowej w dół.
A na ile śmierć w katastrofie zamachu w Gibraltarze zmienia ten układ sił, kiedy generał Sikorski ginie? Co to oznacza dla środowiska, czy dla środowiska, dla samej osoby generała Sosnkowskiego i tego najbliższego jego otoczenia?
Raczej w wypadku, raczej w katastrofie, nawet Babiński też tak zauważa, mimo że wiele jest przesłanek, czy było. No to jest sprawa do tej pory cały czas, ale bardziej medialno-dziennikarska, szukająca sensacji niż mające odzwierciedlenie w jakichś faktach.
To się zawsze bierze z tego, panie profesorze, że Rytinger wszędzie latał z Sikorskim, ale tym razem do samolotu nie wsiadł, więc stąd ten zawsze znak zapytania się pojawia.
jest jeszcze dużo różnych tych, to jest na osobną dyskusję.
Oczywiście.
Ja się trzymam, że jednak był to wypadek nieszczęśliwy. Natomiast no to zmienia diametralnie historię, bo następuje też rozdzielenie, pamiętajmy, że generał Sikorski do momentu śmierci dzierżył dwa najważniejsze stanowiska oprócz prezydenta. Był premierem i naczelnym wodzem. W tym momencie po jego śmierci jest rozłączenie tych funkcji, jest osobno premier i osobno naczelny wódz. Katastrofa w Gibraltarze była 4 lipca 1943 roku. Dzień później, 5 lipca, dowiedziano się o tym w Londynie i już tego dnia prezydent Władysław Raczkiewicz pyta ówczesnego ministra obrony narodowej generała Mariana Kukiela, kto mógłby zostać naczelnym wodzem. Kukiel mówi, kandydatura jest tylko jedna. Generał Kazimierz Sosnkowski. Prezydent prosi generała do siebie na rozmowę, długo dyskutują, ale generał stawia warunki. To nie jest tak, jak później mówiono, że pchał się, chciał tej funkcji naczelnego wodza. Nie, on powiedział, że oczywiście przyjmie, zresztą wcześniej prosił o każdy przydział wojskowy, każde stanowisko. Ale warunkuje je tym, że prezydent powoła premiera i rząd, który będzie zgodnie współpracował z naczelnym wodzem w sytuacji już beznadziejnej sprawy Polski. Beznadziejnej, bo to już mówimy lato 43, a wiosną 43 roku ujawniono zbrodnię katyńską, która to zbrodnia stała się pretekstem do zerwania stosunków polsko-sowieckich. Więc tutaj jesteśmy, a wróg u bram. Bo już Sowieci, no jeszcze wtedy nie, jeszcze lipiec 43, wszystko się mogło wydarzyć. Bitwa pod Kurskiem się toczy. Alianci już wygrali w Afryce, już lądują na Sycylii. Więc, no ale politycznie jest bardzo źle, bo Rosjanie zerwali z nami kontakty. No i teraz sprawa tego następstwa po Sikorskim. I prezydent zgadza się z Sosnkowskim i mówi, że dobrze, przyjmuje te warunki i mianuje naczelnym wodzem Sosnkowskiego. I wtedy się robi burza, bo partyjniacy z wchodzący stronnictwa, które tworzą rząd, no podnoszą alarm. Główne skrzypce gra wicepremier, dotychczasowy wicepremier Stanisław Mikołajczyk z Ruchu Ludowego, któremu Raczkiewicz nadal powierza pełnienie funkcji jako wicepremierowi. No i teraz Mikołajczyk mówi, że wyznaczenie Sosnkowskiego to jest obraza pamięci zmarłego generała Sikorskiego. Chodzi na skargę właśnie do Churchilla. To jest też kolejny moment, kiedy mamy naszych najwyżej stojących polityków, którzy próbują wskórać gdzieś coś z boku. No ale konstytucyjnie prezydent ma prawo i tutaj naczelnym wodzem zostaje Sosnkowski, ale premierem niestety Stanisław Mikołajczyk. I w momencie, kiedy grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo, kiedy w kraju jest potworna niemiecka okupacja, brutalna, to wiemy wszyscy, gdzie Sowieci są nielepsi, nad to już nas nie uznają, na czele najwyższych instytucji w państwie są osoby, które mają diametralnie inny punkt widzenia na to, jak walczyć o niepodległość Polski. I Witold Babiński jest tego świadkiem. Zaczyna się nagonka na naczelnego wodza, inspirowana przez polskie środowiska niestety, do prasy brytyjskiej. Szereg w tej książce właśnie, to nas cenne źródłowo, ponieważ Babiński przywołuje tytuły prasowe, przywołuje daty tych publikacji i co się w nich zawiera. Permanentny atak na Sosnkowskiego jako bądź to sanatora, obszarnika, ziemianina, faszystę. Takie są epitety.
Jest taki, tutaj też odwołuje się do pana poszukiwań i opracowań generała Soskowskiego. Wydał pan swego czasu bardzo ciekawy, proszę państwa, bardzo cenny zbiór. Ja polecam, bo on się gdzieś, gdzie niegdzie jeszcze przez w internecie pojawia. Wydawnictwo Solineum w tej białej serii. Zbiór pism generała Kazimierza Soskowskiego. I tam jest taki bardzo i piękny on jest i wstrząsający zarazem esej o powstaniu warszawskim. Krytyczny. Bez ostatniego rozdziału mieliśmy tutaj przyjemność, okazję rozmawiać o generale Andersie, czego wymiarem pana pracy, współpracy jest ten album. Też był krytyczny. Też uważał, że jest to sytuacja horrendalna, kuriozalna, że to już się zaczyna oczywiście od akcji Burza. No właśnie, jakie były rzeczywiście okoliczności faktu, że generał Soskowski nie poparł powstania, że jego rozkazy nie dotarły do Warszawy? Co tu się działo? Kto tutaj najbardziej, jaki tutaj diabeł ogonem mieszał w tej sprawie?
To jest cały szereg znowu przykrych wydarzeń. Soskowski jest lato 45 roku, ale od wiosny, od maja 45, czy nawet wcześniej od bitwy pod Monte Cassino, w której generał Soskowski chciał wziąć udział, ale nie wypuszczono go z Londynu, bo loty Anglicy wstrzymali. Miał stałe zaproszenie do Włoch przez generała Andersa właśnie do korpusu, żeby inspekcjonować drugi korpus. Ostatecznie dochodzi do tego wyjazdu w pierwszej dekadzie lipca 1944 roku, kiedy to tuż przed wyjazdem Soskowski jeszcze dopilnowuje różnych w Londynie rzeczy, żeby się nic gwałtownego nie wydarzyło. Odbywa rozmowę z premierem, z którym, jak wiemy, był nie do końca się rozumieli. Minister Kukiel był tutaj jakby łącznikiem. Obowiązuje akcja Burza i Rosjanie są jeszcze na wschód od Lwowa, na wschód od Wilna. Soskowski ma do dyspozycji samolot. No w końcu ma też radiostację. Depesze wychodzą do tej pory, jak na przykład był jeszcze na inspekcji drugiego korpusu w listopadzie 1943 roku, w grudniu, później wiosną 1944 roku. Korespondencja z Londynem jest, depesza idzie z zaszyfrowaniem, odszyfrowaniem dobę. Więc nie jest to jakiś czas długi. Plus ma samolot, w każdej chwili może wrócić do Londynu. W związku z tym decyduje się lecieć na usilne prośby Andersa i generała Aleksandra do Włoch, do drugiego korpusu, szykującego się akurat do bitwy o Anconę. Soskowski tam jest. Ale w tym czasie zaczyna się rozgrywka zupełnie inna. Mikołajczyk dąży, bo już sprawa polskich granic jest jakby przekreślona. Mało tego, generał już nawet zna, Soskowski, ustalenia teherańskie. One były trzymane w ścisłej tajemnicy z listopada, grudnia 1943 roku, gdzie zadecydowano już o podziale Europy. W tym momencie Soskowski widzi, wiedząc co się szykuje, że sprawa polska, no, od nas już niewiele zależy. Jedyne, co my możemy zrobić, to oszczędzać substancję biologiczną narodu, ludzi, wojska, nasze skarby narodowe w oczekiwaniu no lepszej koniunktury, którą wierzył gorąco, że ona kiedyś nastąpi, bo Rosja się nigdy nie zatrzymuje. Połyka jakiś obszar, trawi go, ale później idzie dalej. W związku z tym wierzył, że wówczas wierzono w trzecią wojnę światową, że będzie prędzej niż później. I to warunkowało na nasze działanie. Oszczędzać nas, nie krwawić się niepotrzebnie. Dlatego apelował gorąco i często do dowództwa Armii Krajowej, żeby nie robić zrywów powstańczych, które nie przyniosą ani skutków militarnych, ani tym bardziej politycznych, skoro sprawa jest już przekreślona. I takie depesze słał z frontu włoskiego. Jest ich kilkanaście, w których wyraźnie mówi, że sowiecka polityka faktów dokonanych już po PKWN-ie, po 22 lipca 1944, wyklucza wszelkie zrywy powstańcze. No i proszę sobie wyobrazić, że te depesze wysyłane z Włoch, z frontu włoskiego, celowo mówiłem, że wcześniej one szły dobę. Teraz są grubo opóźnione, są cenzurowane, bo są wysyłane z Włoch do Londynu i z Londynu do Armii Krajowej. Niektóre w ogóle nie są wypuszczone. Dziesostkowski mówi wyraźnie, że powstanie nie ma najmniejszego sensu. To Babiński dokładnie to wszystko punkt po punkcie te depesze także w załącznikach podaje. Otóż wiedząc, że może dojść do jakiegoś niepotrzebnego zrywu, bo z kolei Mikołajczyk uważa, że takie powstanie, gdy wybuchnie, będzie atutem dla niego w rozmowach ze Stalinem, bo się wybierał już do Moskwy. Że jeżeli przyjedzie i powie, że tutaj na tyłach Armii Czerwonej walczą polscy żołnierze, że Stalin z tego powodu powie, ach, to jest dla nas dobra okoliczność, bo łatwiej Niemców pobijemy. No to jak się przeliczył, to dobrze wiemy. Otóż Sosnkowski absolutnie w ramach swoich uprawnień, to jest ważne, bo często, nawet do tej pory, mimo wielu lat naszej pracy nad odkłamaniem historii, często można także w publicystyce znaleźć powiedzenie, że Sosnkowski nie wydał wyraźnego rozkazu zakazującego powstanie, tak się często też mówi, albo że się wahał. Otóż trzeba pamiętać, że od 1942 roku, od maja 1942 roku, gdy żył jeszcze generał Sikorski, obowiązywała uchwała prezydenta Rzeczypospolitej, ustawa, zarządzenie, które mówiło, że naczelny wódz jest podporządkowany rządowi. Odwrócono to, co było na przykład w 1939 roku, że naczelny, czy wcześniej, że naczelny wódz stoi nad rządem. Teraz jest odwrotnie, że to rząd decyduje o prowadzeniu wojny, a naczelny wódz tylko dowodzi, gdy ma możliwość i ma prawo doradcze. Gdy w 1942 roku przeforsowano to zarządzenie prezydenta, naczelnym wodzem i premierem był generał Sikorski, więc w tym wypadku było wszystko jedno, czy podlega rządowi naczelny wódz, czy nie, dalej jest to Sikorski. W 1944 roku miało to skutki fatalne, ponieważ de facto naczelny wódz podlegał rządowi, który miał inne spojrzenie, czyli premierowi Mikołajczykowi. Mikołajczyk chciał powstania i upoważnił do tego kraj, żeby robił wedle własnego uznania, nie patrząc na naczelnego wódza. Więc naczelny wódz w dyrektywach swoich do dowódcy Armii Krajowej przestrzegał o bezcelowości powstania, ale nie mógł powiedzieć, nie róbcie powstania. Zresztą Warszawa obowiązywała cały czas akcja burza, a Warszawa z akcji burza była wyłączona. To jest też kolejny głos do dyskusji. Czasem ktoś mówi, że akcja burza w Warszawie. Nie, akcja burza w Warszawie nie była, tylko było regularne powstanie, bo gdyby była to akcja burza, sam Sosnkowski to pisał, polegająca na szarpaniu wycofujących się Niemców, to by wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że oddziały Armii Krajowej na rogatkach Woli atakują wycofujących się z Warszawy na zachód Niemców. A jak wiemy, atakowano Niemców, którzy jeszcze na dodatek w tym momencie sami przeszli do kontrofensywy przeciwko bolszewikom na przedmieściach Warszawy. Więc tutaj Sosnkowski jest przeciwny powstaniu. Ale co jest też ważne, gdy ono wybucha, czyni wszystko, żeby już w Warszawie pomóc.
Kiedy Sosnkowski widzi, wie, orientuje się, no, że sprawa polska jest już zakończona. Oczywiście ten maj, parada z 8 maja 1945 roku, która tam stopniowo była ujawniana, że polscy żołnierze nie brali, nie byli doproszeni do udziału w niej, no to jest taka już sprawa legendarna. Ale kiedy była taka pełna świadomość wychodźstwa, tego świadomego wychodźstwa, że to jest koniec. To jest koniec sprawy Polski. W tym kształcie, przy tym układzie sił, czy to jest Jałta, czy to jest wcześniej?
No tutaj chodziło tylko o ugranie. Sostkowski na to patrzył, tak jak wspominałem, ratowanie tego, co się da. Nie strzelanie sobie w kolano. Sprawa polska na tę chwilę jest przegrana. No to już było, były przecieki w zasadzie o Teheranie. Ustalenia z Teheranu jawnie zostały potwierdzone w Jałcie, rok później. Teheran mamy grudzień 43, a w lutym 45 już jest powiedziane, że to, co dzisiaj mówimy w lutym w Jałcie, to już zostało powiedziane rok wcześniej. Ale wtedy tego nie nagłośniono, jak wiemy. Sosnkowski dowiedział się już wiosną 43 roku, tuż, i o tym też pisze Babiński, tuż przed swoim wyjazdem na front włoski do drugiego korpusu w marcu 44. Nastąpił taki z miarodajnego źródła przeciek, że że alianci i Sowieci będą okupowały Niemcy na linii Łaby. Czyli wiadomo, jak Sowieci są na linii Łaby, dalej nie mogą iść, no to przecież po drodze jest Polska. A jak Rosja wejdzie do Polski, to już z niej nie wychodzi. Więc od tego momentu właśnie ciągle i uparcie, tak samo kwestia Monte Cassino, był przeciwny atakowaniu frontalnemu na wzgórze, na umocnione pozycje. Inaczej widział rozegranie tej bitwy, no a powstanie, no to już była katastrofa w tym wypadku. Niestety sprawdziły się wszystkie przewidywania Kazimierza Sosnkowskiego, no i Witolda Babińskiego, który także w tym wszystkim uczestniczył.
I to tego wyrazem jest przede wszystkim esej opublikowany też przez pana profesora. Jak książka generalnie była przyjęta w Londynie w 67 roku? No to już jest 20, ponad dwie dekady po zakończeniu wojny. Jaka była recepcja, odbiór książki?
Nie było, co jest ciekawe, bo to był jednak kij w mrowisko. To obnażało całą tę zgniliznę, która tam panowała. Pamiętamy, że główną część emigracji powojennej stanowili jednak żołnierze. To była wojskowa emigracja. Oni nieczęsto się polityką zajmowali. Tych polityków, którzy w czasie wojny w Londynie tworzyli polski rząd, no już ich było siłą rzeczy mniej. Ale główni autorzy, tej książce nie nadano rozgłosu. Zresztą podobnie wydanym wcześniej, rok wcześniej, materiałom historycznym Kazimierza Sosnkowskiego. Też zbiorze dokumentów. To jest jakby dalszy ciąg. Ta książka, o to mówiliśmy o tym wcześniej, ona powstawała z inspiracji Kazimierza Sosnkowskiego, ale także pod jego, można powiedzieć, okiem. Witold Babiński wiele rzeczy konsultował. Miał własne notatki, ale prosił też o dokumenty, żeby potwierdzić te rzeczy. Sosnkowski mu to wysyłał. W każdym razie pojawiały się też głosy krytyczne. Tam jest oczywiście trochę błędów wynikających z takich technicznych, wynikających z pomylenia przez autora niektórych wydarzeń i dat. To widać szczególnie po nazwach. Używa nazwy Związek Walki Zbrojnej, podczas gdy jeszcze było Służba Zwycięstwa Polski. No, takie potknięcia. Albo gdy podaje stopnie niektórych wojskowych, podczas gdy w tym momencie mieli jeszcze inne stopnie. Ale to nie rzutuje na całość książki jako, jednak jako dokumentu i książki źródłowej. Była też krytyka. Na przykład bardzo nieprzychylny generałowi Sosnkowskiemu, nieżyjący, już parę lat temu zmarły, doktor Ciechanowski. Nomen omen w PRL-u w latach 80. wielokrotnie wydawana jego książka.
O Powstaniu Warszawskim.
Tak, o kulisach powstania. To już sam fakt, że wielonakładowe wydania w Polsce o czym świadczą, prawda? Jeżeli jest tam szpila dla Sosnkowskiego. No więc Ciechanowski podważał niektóre dokumenty. Szczególnie mówił, że nie mógł znaleźć jednej depeszy Sosnkowskiego do Armii Krajowej, mówiącej, że tak naprawdę wsparcie lotnicze z Zachodu dla Warszawy czy dla Polski, dla powstania w Polsce byłoby możliwe dopiero z początkiem 1945 roku. Podważał dlatego, mówił, że bo nigdzie on nie znalazł tej depeszy w Londynie, prawda? No to nie jest do końca, jeżeli nie znalazł depeszy, to nie znaczy, że ona, że jej nie było. Także pamiętajmy, że książka wyszła już 20 lat po wojnie. No już wielu aktorów tej sceny nie było. Nie żył już generał Burkomorowski, nie żył Stanisław Mikołajczyk. Inni byli już starcami, sam Sosnkowski, czy nie żył już od dawna prezydent Raczkiewicz, żył generał Anders, ale nie było z powodu tej książki jakiejś burzy na emigracji. No a w Polsce była siłą rzeczy
zakazana. To jest oczywiste, że jak się o czymś nie chce rozmawiać, to się przemilcza. Sam autor zmarł w Montrealu dosyć późno, w sensie prawie doczekał końca PRL-u, bo zmarł w 1985 roku, ale rodzina Babińskich nie przyjechała do Polski. Nie chciała, czy nie mogła, cały ród jeszcze istnieje. Serdecznie pozdrawiam, jeśli Państwo będą nas oglądali.
No, trzeba też powiedzieć koniecznie o bratanku Witolda Babińskiego.
Stanisławie.
Tak, Stanisławie Babińskim. Bracie Wandy, tej, która jeszcze w maju, w kwietniu 40 roku we Francji, gdy Witold dołączył do zespołu Sosnkowskiego, nazywała go stryjciem i wszyscy to kupili. Także, tak jak wspominałem, Sosnkowski pisząc listy do niego, kochany stryjciu. No tutaj to zdjęcie, które pokazaliśmy, no to było takie dość oficjalne, więc tam było kapitanowi Witoldowi Babińskiemu. Natomiast stryjciu. Otóż Stanisław Babiński, młody podówczas, był urodzony w 1920 roku, więc 23 lata młodszy od swojego stryja, syn Wacława Babińskiego, gdy uczestniczył w kampanii 1939 roku, później jako emisariusz właśnie chciał jechać do Francji, znaczy jechał, został złapany przez Niemców, całą wojnę spędził w obozie niemieckim koncentracyjnym. Przeżył ten obóz i po 1945 roku przez chwilę był w dywizji pancernej u generała Maczka, no ale pojechał do Kanady, do swoich rodziców. Wacław Babiński, jak mówiliśmy, konsul w Montrealu, w Kanadzie, tam wówczas przebywał. I pan Stanisław, gdy znalazł się w Kanadzie, no, kontynuował swoje studia, a w roku bodaj 49 roku, no już nie było, wiadomo, polski rząd nie był uznawany, ale Babiński, Wacław nadal opiekował się Polakami, którzy tam byli, w miarę swoich możliwości. Też ważna jest, bardzo ważna jego dokonanie, to uratowanie skarbów wawelskich. On je ukrył w Kanadzie. To jest też godne przypomnienia. Otóż jego syn Stanisław, gdy dołączył do rodziny, tak jak wspomniałem, studiował, ale też odpowiadał za pomoc Polakom, którzy przypływali z emigracji z całego świata, właśnie żeby osiedlić się w Kanadzie. I właśnie w 49, o ile się nie mylę, roku przyjechała do Kanady z Bejrutu sierota, która straciła rodziców zesłanych w Sowiety. Później ojciec, żołnierz Wojska Polskiego, zmarł już gdy odzyskano wolność, gdy tworzyła się armia Andersa już po ewakuacji do Persji. Pani Halina Myszak, która opiekowała się swoim młodszym rodzeństwem, to młodsze rodzeństwo też dołączyło do później do Kanady. Właśnie ta książka, którą pokazywałem przed chwilą Państwu, była przez Witolda Stryjcia dedykowana siostrze Haliny Danucie. Otóż jak pan Stanisław zobaczył tę piękną dziewczynę 20-letnią, która lądowała w Montrealu, przypłynęła, pomógł jej się urządzić, no i z czasem się pobrali. Z tego małżeństwa jest czwórka dzieci. Pani Halina jest teraz nestorem klanu Babińskich. No, cudowna rodzina Polaków żyjących w Kanadzie, która w kolejnym już pokoleniu zachowuje czystą mowę polską. No, jest to rzecz niebywała jak na warunki emigracyjne. Dość powiedzieć, że wciąż są to gorący polscy patrioci.
Proszę Państwa, oczywiście całą rodzinę Babińskich jeszcze raz pozdrawiamy, jeśli będą mieli okazję obejrzeć cały materiał.
Pani Halina gościła tu u nas na przystanku Historia parokrotnie, bodaj na pewno w setną rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 tutaj mieliśmy z nią rozmowy, także...
Do odnalezienia też w internecie są, rzecz jasna. Ja Państwa zachęcam raz jeszcze do przynajmniej rzetelnego przejrzenia, bo książka może nie nadaje się takiego czytania od deski do deski, ale to jest bardzo ciekawa książka o dosyć wstrząsającym obrazie niestety Polaków, polskiej elity politycznej, szeroko rozumianego wychodźstwa, tego, które miało wpływ na, czy mogło mieć wpływ na decyzje, które rozstrzygały los Polski, ale warto mimo wszystko takie rzeczy czytać, mimo że czasami one są gorzkie, nieprzyjemne i wyciągać na przyszłość wnioski, o ile historia jest nauczycielką życia, chociaż i coraz bardziej w to wątpię, im jestem starszy, tym bardziej w to wątpię, ale warto na pewno do książki Witolda Babińskiego Przyczynki historyczne do okresu 1939-45 zajrzeć, ale przede wszystkim do nie tyle wznowionej książki niedawno, co do książki, która w obiegu antykwarycznym w internecie, na Allegro i innych platformach internetowych jest, czyli do tego wydania londyńskiego z 1967 roku, ponieważ on zawiera liczne, niezbędne w trakcie lektury załączniki i przepisy. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.